Takim nieodłącznym elementem służby Jezusa byli jego przeciwnicy. To byli ludzie, którzy chodzili za Jezusem, ale nie dlatego, że chcieli go naśladować, tylko przeciwnie, chcieli, żeby inni go nie naśladowali, żeby inni za nim nie chodzili i chcieli Jezusa zdyskredytować w jego oczach. Robili wszystko, co mogli, żeby właśnie pokazać, że Jezus nie jest tym, na którego czekają. I przed nami dzisiaj jedna z takich konfrontacji, konfrontacji Jezusa z faryzeuszami. Będziemy ją czytali z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, od 14 do 18 wersetu. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od 14 do 18 wersetu. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I powiedział im: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co o ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce zakonu. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Mamy tutaj kontynuację wydarzeń po tym, jak Jezus powiedział przypowieść o zarządcy. I tamto nauczanie Jezus skierował do swoich uczniów, ale przysłuchiwali się temu także właśnie faryzeusze. I tutaj widzimy ich reakcję na tamte słowa. A po niej widzimy reakcję czy odpowiedź Jezusa skierowaną właśnie do tych faryzeuszy. I podobnie jak w całym tym rozdziale, pojawia się tutaj taki wątek w stosunku do bogactwa. Bo już wcześniej była przypowieść o nieuczciwym zarządcy, o wierności w finansach, a zaraz potem w fragmencie jest mowa o bogaczu i Łazarzu. Natomiast tutaj na początku czytamy o faryzeuszach, którzy byli chciwi. Więc ten wątek gdzieś w stosunku do bogactwa się cały czas pojawia. Natomiast odpowiedź Jezusa może się wydawać takim zbiorem niepowiązanych ze sobą myśli. Bo mamy tu kilka rzeczy. Mamy najpierw coś o uchodzeniu za sprawiedliwych, o tym, że to, co u ludzi wyniosłe, jest obrzydliwością w Bożych oczach. Potem Jezus mówił o dwóch etapach. Mówił o pierwszym etapie prawa i proroków, a potem o czasie, który przyszedł wraz z przyjściem najpierw Jana Chrzciciela, że Królestwo Boże było zwiastowane od Jana Chrzciciela. A potem jest jeszcze coś o nieprzemijaniu Bożego prawa, a na końcu jakieś nauczanie o cudzołóstwie. Więc jak to wszystko ze sobą połączyć? Bo wydaje się, że to jest jakaś mieszanka myśli, jakaś mieszanka różnych nauczań, ale mam nadzieję, że kiedy przez to przejdziemy, zobaczymy, że jedno z drugiego wynika, że kolejne słowa wynikają z tych poprzednich i w dużej mierze dotyczą podejścia do Bożego prawa. Bo faryzeusze traktowali to jako coś, co przynosi im chwałę, przez to, że oni uchodzili w oczach ludzi za sprawiedliwych, ale Jezus pokazuje im właściwe miejsce prawa w historii zbawienia, a jednocześnie na końcu pokazuje im, że oni sami byli winni lekceważenia Bożego prawa. Więc to Boże prawo jest takim wątkiem spajającym całość tego tekstu. I na początku tego fragmentu w 14 wersecie czytamy o tym, że oni, faryzeusze, słyszeli wcześniejsze słowa Jezusa, więc warto krótko przypomnieć, o czym Jezus wtedy mówił. Dlatego, że ich reakcją, faryzeusze reakcją na te słowa były drwiny, więc Jezus wcześniej mówił o zarządcy, nieuczciwym zarządcy. To była przypowieść mówiąca, ucząca o przebiegłości, takiej finansowej przebiegłości i dostępności, o tym, jak dobra materialne mogą służyć dla zdobywania innych ludzi, dla zbawienia innych ludzi. Więc Jezus mówił swoim uczniom, żeby używać majątku, swojego majątku właśnie w taki sposób. Inwestować w takie wieczne przyjaźnie, wieczne relacje. W to, co sprawi, że ludzie uwierzą Ewangelii i staną się naszymi przyjaciółmi, sąsiadami w Królestwie Bożym. Więc uczniowie Jezusa, więc też my, mamy być wierni w tym, co posiadamy, bo jeżeli nie będziemy wierni Bogu w tym ziemskim majątku, to nie otrzymamy tego, co jest prawdziwą wartością, czyli tego, co czeka w Królestwie Bożym. I takie nauczanie jest wyzwaniem dla tych, którzy chcą trzymać się ziemskiego majątku, którzy lubią gromadzić dla siebie. I właśnie takich ludzi spotykamy w 14 wersecie. Czytamy o nich, że byli chciwi, w innych przekładach, że kochali pieniądze. I w Ewangelii Łukasza to nie jest jedyne miejsce, w którym Jezus, czy właściwie tutaj narrator Łukasz, opisuje je w taki sposób. Bo już wcześniej w 11 rozdziale czytaliśmy o tym, że Jezus mówił do nich, że byli pełni upierstwa i złości. W 20 rozdziale Jezus ostrzegał przed ludźmi, którzy pożerają domy wdów. Właśnie przed tymi samymi ludźmi, którzy pożerali domy wdów, czyli korzystanie z gościnności tych kobiet właśnie dla swojej korzyści. I tacy ludzie naśmiewali się z Jezusa. Tylko pytanie, dlaczego się naśmiewali? Może dlatego, że uważali, że im większa pobożność, tym większy majątek. Takie było przekonanie. Bogactwo było według nich pewnym wyznacznikiem duchowości i wiązało się przez to z szacunkiem. Im ktoś był bogatszy, tym miał większy szacunek, bo prawdopodobnie był bardziej pobożny i Bóg mu w taki sposób błogosławił. A Jezus nie był bogaty. Jego uczniowie podobnie. Pewnie dlatego śmiali się z Niego, że On, który nie jest bogaty, mówi ludziom o pieniądzach, jak nimi zarządzać. Mogli uważać, że oni byli bardziej pobożni, bo przecież byli bardziej zamożni. Może mówili sobie, jak on może się wypowiadać na taki temat, mówić ludziom, co robić z pieniędzmi, przecież on nawet sam nie zarabia. Kobiety go utrzymują. A on mówi ludziom, co mają robić z ich pieniędzmi. Natomiast widzimy, że oni nawet nie dyskutowali. To nie było to, że oni weszli w jakąś polemikę. Oni się po prostu śmiali. Drwili. I to słowo jest bardzo obrazowe, bo ono mówi, że podnosili nos w taki sposób, że można było coś na nim powiesić. I tym, co wiesza się na nosie w takiej sytuacji, jest obieg drwin. Podobnie mówili Rzymianie. Oni też mówili o tym, że wiesza się na nosie coś, z czego się drwi. Taki sposób zadzierania nosa do góry, żeby coś na nim powiesić, z czego się śmiejemy, z czego szydzimy. I tutaj miłość pieniędzy sprawiła, że oni szydzili z Jezusa. Naśmiewali się z samego Pana Panów, z tego, czego nauczał. I z podobnego powodu ludzie też dzisiaj szydzą z wiary, szydzą z nauczania Jezusa, szydzą z samego Boga. Bo nauczanie Jezusa nie będzie podobać się ludziom, którzy gonią za pieniędzmi. Nie będzie się też podobać ludziom, którzy kierują się miłością do samego siebie. I czasem będą przez to szydzić z samego Jezusa i z Jego nauczania. I tutaj nie trzeba daleko szukać. Myślę, że sami tego czasem może doświadczyliśmy, że wiara w Boga jest obiektem wielu żartów. I oczywiście czymś innym są dowcipy o tematyce religijnej. One nie muszą być czymś niewłaściwym, ale czymś innym jest wyśmiewanie się z wiary, z Boga, z nauczania Jezusa. Taki przykład, który przyszedł mi od razu do głowy, dzisiaj popularne są tak zwane stand-upy. Chyba kojarzymy, tak, co to jest, monologi, ludzie wychodzą na scenę, próbują rozśmieszyć publikę, ale bardzo często obiektem żartów, wyśmiewania się wręcz, jest wiara, jest Pan Bóg. Więc człowiek wychodzi na scenę i próbuje wykazać rzekomą, jego zdaniem, absurdalność wiary. Jest też wiele filmów, które też mają taki prześmiewczy charakter. Też pamiętam jeden z nich, który w polskim tłumaczeniu brzmi jego tytuł Wiara czyni czuba. Bardzo kreatywne, trzeba przyznać, ale to jest właśnie taka szydera. Natomiast to nie jest nic nowego pod słońcem. Szydercy byli, szydercy są i szydercy będą. Widzimy ich w Piśmie Świętym, widzimy ich na początku pierwszego psalmu, grono szydenców, przed którymi psalmista ostrzega. Z winami spotykali się też prorocy. Sam Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, też szydzono z Niego. Nowy Testament mówi też o tym, że pod koniec, kiedy będą dni ostatnie, przyjdą szydency z winami i będą pytać, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego, śmiejąc się z ludzi, którzy w to wierzą. Ale co ciekawe, w tym miejscu są drwiny ludzi, którzy chcieli wyglądać na sprawiedliwych. To nie byli ateiści. To nie byli ludzie, którzy wyśmiewali się z koncepcji Boga. Jak to możliwe, że Bóg stworzył to wszystko? Nie, to byli ludzie, którzy szczycili się swoją religijnością i dla takich osób nauczanie Jezusa było godne i zasługiwało na wyśmianie. I Pan Jezus dobrze wiedział, co było w ich sercach. I początek odpowiedzi widzimy w wersecie 15. I powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Bóg zna serce człowieka, dlatego Jezus znał ich serca. I On wiedział, że im zależy na chwale wśród ludzi, bo Żydzi faktycznie przechwalali się swoją dobrocią. Tak jak jednym z wyznaczników mówiłem, to było to, że im kto był bogatszy, tym świadczyło to o tym, że jest prawdopodobnie bardziej pobożny. Więc jest taką nagrodą błogosławieństwo materialne za ich pobożność. Więc im bardziej ludzie się w ten sposób wynosili, tym bardziej było to obrzydliwe w Bożych oczach. A poza tym powodem wyniosłości była też ich taka religijna pozycja. Uwielbiali pokazywać, że się modlą. Na rogach ulic stawać i wznosić ręce do góry i się modlić. Uwielbiali zajmować pierwsze miejsca w synagogach, czyli właśnie takie, które było widać, które wszyscy widzieli. Poszerzali rzemyki modlitewne, poszerzali frędzle u swoich szat, lubili, jak mówiono do nich, rabbi. I wszystko to po to, żeby ludzie obdarzali ich chwałą i faktycznie byli tacy ludzie, którzy obdarzali ich chwałą. Ale to, co budzi podziw w świecie, często budzi obrzydzenie u Boga. I to tutaj widzimy. Oni się wynosili, żeby zdobyć uznanie u ludzi, ale tym samym zdobywali obrzydzenie u Boga. I w takim swoim naturalnym stanie człowiek nie dąży do tego, co podoba się Bogu. Może mu się wydawać, że robi coś dobrego, może nawet dla ludzi to jest coś dobrego, ale jeżeli ma na celu zdobycie ludzkiego uznania, to jest to nie tylko bezwartościowe. Apostoł Paweł w innym miejscu napisał, czym jest szukanie uznania dla swojego statusu, dla swoich dokonań. To są śmieci. Tak pisał do Filipian. To nawet nie jest coś neutralnego, tylko to jest coś, co przynosi wielką stratę. I dalej Pan Jezus zwrócił im uwagę na coś, czego oni dostrzegali. I to też sprawiało, że reagowali śmiechem. I tutaj ponownie warto przypomnieć, co Jezus mówił wcześniej, i to nawet jeszcze wcześniej niż ta przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Poprzednio Jezus mówił właśnie do faryzeuszy. Mówi im przypowieść o zgubionej owcy, zgubionej monecie i tak naprawdę zgubionych dwóch synach. I ta przypowieść pokazywała, że faryzeusze też byli zgubieni, bo oni krytykowali Jezusa za to, że Jezus spędza czas z grzesznikami, z sędzikami, z ludźmi, którzy w ich oczach nie zasługiwali na jego uwagę. A tutaj Pan Jezus pokazuje, że im umyka bardzo ważna sprawa. I widzimy to w 16 wersecie. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Bo właśnie, faryzeusze uczynili z przestrzegania prawa sposób na zdobycie uznania, a Jezus przypomniał im tutaj, że prawo do tego nie służy. Dlatego pokazał, że prawo i prorocy miały swoje konkretne zadanie. I prawo i prorocy to jest też inna nazwa na Stary Testament. Oczywiście Żydzi nie używali takiej nazwy, mieli jedno pismo. Mieli Tanach, mieli Torę, Nevim, Ketuvim, czyli trzy części. Prawo, prorocy i pisma. Czasami skracano to do dwóch części. Mówiono prawo i prorocy, opisując właśnie całe ich pismo, całe ich Pismo Święte. Ale w tym nawet układzie dwóch części pod prorokami były i pisma, i prorocy, więc chodzi o całość, o nasz Stary Testament, ale nie tylko o księgę, chodzi o przesłanie, czyli o przesłanie prawa i proroków. I prawo to jest to, co Bóg dał swojemu ludowi po tym, jak wyprowadził ich z niewoli egipskiej. I księga Ezechiela, proroka Ezechiela, bo do niej przyjdziemy, wspomina to w taki sposób. To jest Ezechiela 20 rozdział. Więc połączę tutaj i prawo, i proroków w jednym, żebyśmy nie chodzili po wielu fragmentach. Bo u proroka Ezechiela właśnie czytamy wspomnienie nadania prawa, a potem zobaczymy też w tym samym fragmencie to, w jaki sposób, jakie zadanie było proroków. Więc Ezechiela 20 rozdział, 10 i 11 werset. I wyprowadziłem ich z niewoli egipskiej, i powiodłem ich na pustynię. I dałem im moje przekazania i objawiłem im moje prawa, które, jeżeli człowiek je wykonuje, żyje dzięki nim. Więc gdyby ktoś wypełnił prawo, osiągnąłby przez to życie. Ale dwa wersety dalej czytamy, że Izraelici byli przekorni na pustyni. Nie postępowali według Bożych przekazań. Dlatego Bóg postanowił wylać na nich swoją zapalczywość i wytępić ich na pustyni. Ale nie wytępił ich doszczętnie, przez zląd na swoje imię. To, co czytaliśmy na początku. I wprowadził ich do ziemi obiecanej, ale oni znowu grzeszyli. Oni znowu buntowali się przeciwko Bogu. Dlatego Bóg posyłał swoich proroków, którzy mieli przypominać im o przymierzu z Bogiem. Mieli wzywać ich do posłuszeństwa. I ten fragment z proroka Ezechiela właśnie o tym mówi. On właśnie temu służy. Bo Ezechiel przypomniał im postępowanie ich przodków na pustyni i zrobił to po to, żeby ich napomnieć. Dlatego, że pytał ich w 30 wersecie tego 20 rozdziału, czy chcecie się kalać na sposób swoich ojców i uprawiać nierząd z ich ochodami. Natomiast przy takich napomnieniach często Bóg zapowiadał także, że przyjdzie odmiana, że postąpi ze swoim ludem nie według jego postępowania, dlatego że wtedy musiałby faktycznie wszystkich doszczętnie wytępić, ale postąpi z nimi przez wzgląd na swoje imię. I takich zapowiedzi jest bardzo wiele. U samego Ezechiela, nawet w tym rozdziale, jeszcze kolejnych, aż do końca tej księgi i u wielu innych proroków. Jest wiele takich zapowiedzi, że Bóg postąpi ze swoim ludem ze względu na swoje imię, ze względu na swoją chwałę. Więc prawo pokazywało, co trzeba byłoby zrobić, żeby przez nie żyć, ale historia ludzkości pokazywała, że nie było takiego człowieka, który by to osiągnął. I prorocy mieli zadanie wzywać ludzi do posłuszeństwa Bogu. Ogłaszali im też karę za to, że nie byli posłuszni, ale jednocześnie mówili, że Bóg będzie błogosławił swój lud. Nie stanie się to przez ich posłuszeństwo, stanie się to przez wzgląd na Boże imię. Stanie się to dla Bożej chwały. Faryzeusze tutaj mieli inne podejście, bo chcieli uzyskać uznanie przez swoją pobożność i nie robili tego nawet po to, żeby podobać się Bogu, bo wiele razy czytamy o tym, że robili to dla uznania przez ludzi. I w tej swojej pysze przegapiali to, co działo się pod ich nosem. To, co Bóg robi pod ich nosem, dokładnie pod tym ich drwiącym nosem, który wznosili do góry. Bo tak jak teraz oni drwili z Jezusa, tak wcześniej drwili z Jana Chrzciciela. I przez to nie dostrzegli, że Bóg w ich czasie zaczął wypełniać obietnice, które składał przez wieki i przez proroków. Nie dostrzegli, że pojawił się ostatni z proroków Starego Przymierza, bo Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Chociaż czytamy o nim w Nowym, to był ostatnim w Starym Przymierzu, był ostatnim prorokiem, który mówił o przyjściu Mesjasza. A prawo i prorocy zapowiadali przyjście Królestwa Bożego. Jan Chrzciciel ogłaszał w swojej służbie, że Królestwo Boże jest już blisko, bo przyjście Jezusa Chrystusa faktycznie było początkiem Królestwa Bożego. Otworzyło bramy Królestwa Bożego. I wiele z tego skorzystało. Ale nie zrobili z tego ci, którzy chcieli być sprawiedliwi w oczach ludzi. Właśnie oni, ci żydowscy przywódcy, pozostali na zewnątrz tych bram. I patrząc na te bramy, z oburzeniem reagowali, jak inni ludzie przychodzą do Jezusa. Ja przychodzę do Niego celnicy, prostytutki i inni grzesznicy. Właśnie tak reagowali, kiedy Jezus spędził czas w towarzystwie takich ludzi. Więc oni, faryzeusze, byli w blokach startowych. Nie ruszyli do Królestwa Bożego. Nie byli na drodze do Królestwa Bożego. Podobnie mówił Jezus w innym fragmencie, pod koniec swojej służby, kiedy rozmawiał z przywódcami świątyni. Też mówił o tym, kto ich wyprzedza na drodze do Królestwa. Różni grzesznicy. I w odróżnieniu od faryzeuszy, celnicy i grzesznicy gadnęli się do Jezusa. Dlatego Jezus powiedział, że każdy wdziera się do Królestwa Bożego gwałtem. I to widzimy od początku Ewangelii. Od początku widzieliśmy, że faryzeusze w tym nie uczestniczyli. Oni byli na boku. Oni to tylko obserwowali. Bo nie dali się ochrzcić Janowi Chrzcicielowi, a potem próbowali złapać Jezusa na jakimś błędzie. I w odróżnieniu od nich tłumy ludzi przychodziły do Jezusa. Oczywiście wielu z nich nie przychodziło z właściwych powodów. Jezus też o tym mówił. Mówił, że przychodzicie tylko dlatego, że was nakarmiłem, ale było wielu takich, którzy rzucili wszystko, żeby pójść za Jezusem. Więc nie chodzi o to, że wszyscy ludzie, wszyscy Izraelici, wszyscy Rzymianie, inni z innych narodów przychodzili do Jezusa. Chodzi o to, że każdy, kto do Niego wchodzi, do Królestwa Bożego, wdziera się do Niego w taki sposób, czyli gwałtownie. Bo przyjście do Jezusa polega na gwałtownej zmianie życia. I ta gwałtowność powinna charakteryzować upamiętanie i zapieranie się siebie. Bo do Królestwa Bożego nie wchodzi się jak po bułki do sklepu, tak po prostu, gdzieś tam zlana przy okazji. Albo jak do kina, na film, z nastawieniem, zobaczymy, czy mi się spodoba. Do Królestwa Bożego wchodzi się, kiedy widzi się swój opłakany stan. Kiedy widzi się, że jest tylko jeden ratunek. Kiedy widzi się piękno Ewangelii, cudowność Bożej łaski. To, że Syn Boży stał się człowiekiem, żeby oddać swoje życie na okup za wielu. Że dobrowolnie poświęcił samego siebie, idąc na krzyż. Że pokonał moce ciemności. Wtedy widząc to wszystko, człowiek wydziela się do Królestwa. Tak jak śmiertelnie chory, który słyszy o tym, że jest lek na jego chorobę. Nie będzie z tym zlekał. Nie zostawi tego sobie na kolejny tydzień. Weźmie to tak szybko, jak tylko możliwe. I nowe życie też jest takim wkraczaniem gwałtownym, wdzielaniem się do Królestwa Bożego. Człowiek nabiera pasji. Jego życie przechodzi gwałtowne zmiany. Nie ma miejsca na letniość, nie ma miejsca na obojętność, na Boże Słowo. Człowiek jest gotowy porzucić wszystko, bo zobaczył cenny skarb i chce oddać wszystko, żeby go zdobyć. Bo wszystko inne nie ma przy tym znaczenia. Ale jednocześnie Ewangelia daje, czy nadaje właściwe znaczenie wszystkiemu. To nie jest tak, że nic nie ma znaczenia, ale w Ewangelii, w jej perspektywie, wszystko ma właściwe znaczenie, bo przez nią widzimy, co jest dobre, a co nie jest dobre, co jest korzystne, a co jest szkodliwe. Więc Jezus podkreślił to, że prawo i prorocy mieli przygotować ludzi na przyjście Jezusa, dlatego że prawo pokazuje, że potrzebujemy Zbawiciela, a prorocy mówią o tym, że On przyjdzie, że przyjdzie taki Zbawiciel. Natomiast to nie oznacza, że prawo nie ma już znaczenia, kiedy przyszedł ten Mesjasz. I to widzimy w kolejnych słowach, gdzie Jezus podkreśla, że nie przyszedł po to, żeby znieść prawo. To werset 17. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce zakonu. I już to pierwsze słowo pokazuje, że Jezus chciał odpowiedzieć na coś, co mogło się komuś wydawać, bo użył słowa lecz na początku. Czyli to, że prawo i prorocy byli do przyjścia Jezusa, nie oznacza, że nie mają uznaczenia. Niektórzy pewnie wyciągali taki wniosek, patrząc na to, z kim Jezus się zadaje. Bo jadał z ludźmi uznawanymi za wielkich grzeszników. Natomiast to, że spędzał z nimi czas, nie oznaczało, że pomagał grzechowi. Nie ma takiej sytuacji, w której widzimy Jezusa z grzesznikami i On lekceważyłby kwestię grzechu. Cały czas podkreślał aktualność Bożego prawa. I widzimy to od początku Jego służby. I już pierwsze wezwanie Jezusa jest wezwaniem do pamiętania. Już takie początkowe kazanie Jezusa, kazanie na górze, mówi o tym, jakie Boże prawo stawia wymagania. Jakie o wiele większe wymagania stawia przed ludźmi niż to, co się wydawało niektórym. I tam w kazaniu na górze Jezus powiedział podobne słowa, co w tym miejscu. To jest Ewangelia Mateusza 5,17, gdzie powiedział, że nie przyszedł rozwiązać prawa ani proroków. Powiedział, że przyszedł, żeby je wypełnić. I że dopóki nie przeminie niebo i ziemia, nie przeminie ani jedna jota i ani jedna kreska z prawa. Bo przyjście Jezusa to jest początek Królestwa Bożego, ale nie jest to koniec Bożego prawa. Nie jest to unieważnienie Bożego prawa. A właściwie to Królestwo Boże mogło nadejść dlatego, że Jezus wypełnił to prawo. I dobitnie podkreślił, że prawo nie przeminie, bo użył tutaj zwrotu ani jedna kreska prawa. Czyli chodzi o najmniejszy element litery. Coś jak w języku polskim, różnica między takimi drukowanymi literami E i F. Jedna kreska, tak? Jedna kreska różnicy. Czyli ani kawałek prawa nie może przeminąć. I tutaj może pojawić się pytanie, skoro tak, to w takim razie co z tymi wszystkimi przykazaniami Starego Testamentu? Przecież części z nich nie przestrzegamy. Nie obrzezujemy dzieci, nie chodzimy w ubrania z jednego materiału, nie przestrzegamy prawa mojżeszowego w całości. Więc co to znaczy, że prawo nie przemija? Odpowiedź na to pytanie jest troszkę złożona, ale postaramy się ją tutaj streścić. Ogólnie Boże prawo można podzielić na trzy kategorie. Nie jest to podział, który jest narzucony z zewnątrz, to on wynika z tego, w jaki sposób prawo jest przedstawione i do kogo jest skierowane i tak dalej. Więc są trzy takie kategorie prawa, które możemy wyróżnić. Prawo cywilne, prawo ceremonialne i prawo moralne. I teraz pokrótce powiem, w jaki sposób możemy rozumieć nieprzemijanie tego prawa, o którym jest mowa w każdej z tych kategorii. Prawo cywilne to jest prawo, które mówi o stosunkach między ludźmi. Stosunkach cywilnych między Żydami konkretnie. I część tego prawa można było stosować tylko w konkretnych warunkach, na przykład w warunkach podróży przez pustynię i życia w obozie. I te przepisy odnosiły się do zasad moralnych, ale przepisywały konkretne rozwiązania. Na przykład instytucje miast schronienia i mścicieli krwi. To była kwestia zabójstw, tak? To była kwestia moralna, ale było to prawo, które mówiło o tym, co zrobić w takiej sytuacji. To już nie funkcjonuje, tak? Nie jesteśmy Izraelitami w tym kraju, nie mamy miast schronienia i tak dalej. W Nowym Przymierzu te przepisy stosuje się już inaczej. Przykładem może być bałwochwalstwo. W Starym Testamencie kara śmierci, ukamienowanie. W Nowym Testamencie apostoł Paweł pisał o tym, żeby nie przebywać z człowiekiem, który mieni się bratem, a jest bałwochwalcą. Czyli nie nakazywał karania tego człowieka śmiercią, mówił tylko o tym, żeby z nim nie przebywać i nie dawać mu takiego przekonania, że jest naszym bratem. Więc to jest ta pierwsza kategoria prawa cywilnego. Druga to jest prawo ceremonialne. To jest prawo, które wskazywało na Chrystusa. Między innymi tutaj chodzi o kult świątynny, chodzi o przepisy dotyczące czystości, chodzi o obchodzenie świąt. I to są przepisy, które mają swoje wypełnienie w Chrystusie, w służbie Jezusa. Czyli były zapowiedziami, czyli były cieniami, były typami, a Jezus Chrystus, Jego służba, Jego życie, wszystko to wypełniły. I wyraźnie pokazuje to list do Hebrajczyków. Autor tego listu przekonuje, co się stało w związku z ofiarą Jezusa. Że te ofiary starotestamentowe, one były cieniem, one były zapowiedzią tego, co wypełniło się w Jezusie. Więc nie są już potrzebne w związku z ofiarą Jezusa. I częścią takiego prawa były także przepisy, które były swego rodzaju zapowiedzią, czyli wskazywało właśnie na to, co stanie się w służbie Jezusa, ale miało także na celu oddzielenie Izraelitów od innych narodów. W części przykładu przekazań czytamy wprost, że Bóg dał je po to, żeby odróżnić Izrael od innych narodów. Przykładowo czytamy o tym, że Żydzi nie mogli jeść padliny, ale mogli dać ją do jedzenia cudzoziemcom. Więc to prawo mojżeszowe nie obowiązywało cudzoziemców, nie obowiązywało pogan. Czyli nie było to obiektywnie moralne prawo. Nie można powiedzieć, że to jest coś złego samego w sobie. Bo prawo moralne musi obowiązywać wszystkich, niezależnie od okoliczności. Więc to jest ta trzecia kategoria, prawo moralne. Czyli prawo, które odnosi się do niezmiennego charakteru Boga. I to widzimy także w tym, że Bóg ukarał inne narody za łamanie jego prawa i to mimo tego, że nie zawarł z nimi przymierza. Że nie dał im swojego prawa w taki sposób, jak zrobił to Izraelitom, ale i tak ich ukarał. Bo wypędził te narody, które mieszkały wcześniej w ziemi obiecanej, przed Izraelitami. I to była kara za ich grzechy, mimo tego, że nie dał im prawa w taki sposób, jaki dał Izraelitom. Więc tutaj widzimy odpowiedzialność każdego człowieka przed Bogiem wobec Bożego prawa. Dla Żydów można powiedzieć, że całe prawo miało moralny charakter, bo każde prawo, albo właściwie jego złamanie, było nieposłuszeństwem Bogu. Więc to było coś moralnego, całość Bożego prawa miała charakter moralny dla nich. Więc kiedy w taki sposób spojrzymy na przekazania, to mam nadzieję przynajmniej, że łatwiej nam to zrozumieć, że żadna z tych kategorii nie przeminęła, ale część z nich była tylko dla Żydów i nie ma już okoliczności, w których można to stosować. Prawo ceremonialne wypełniło się w Chrystusie i to tym bardziej widzimy, kiedy widzimy, że została zburzona świątynia, więc nawet nie ma możliwości przestrzegania tego prawa, ale prawo moralne wciąż ciąży nad tymi, którzy nie uwierzyli, że Jezus wypełnił całe prawo. A tutaj Jezus mówi to do Żydów, czyli do ludzi, którzy żyli jeszcze pod właśnie starym przymierzem i mówi to do nich, zanim jeszcze poszedł na krzyż. Więc dla nich to wszystko cały czas było w mocy, poza tą częścią, której nie mogli wykonywać, bo nie mieli swojego kraju w tym sensie, że nie zarządzali swoim krajem. Byli nad nimi Rzymianie. Ale Jezus podkreślił, że prawo ma znaczenie i że tylko Bóg może coś z nim zrobić, tak jak zrobił to przez swojego Syna. Natomiast ostatni werset wygląda jakby był doklejony tutaj. Jakby Łukasz nie bardzo wiedział, gdzie go umieścić, więc umieszczę go tutaj. To tylko pozory, bo to pasuje do wcześniejszych słów. Dlatego, że Jezus mówi o niezmienności Bożego prawa, a tutaj podaje przykład konkretnego przykazania. Werset 18. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Skąd nagle mowa o opuszczaniu żony i cudzołóstwie? Pan Jezus podaje to jako przykład niezmienności prawa i nie ma w tym przypadku, bo to było mocno lekceważone prawo. Żydowscy przywódcy bardzo szybko, bardzo łatwo przyznawali ludziom prawo do rozwodu. I to też mogło wynikać z tego, że chcieli zdobyć uznanie w oczach ludzi. Bo ludzie chcieli mieć możliwość łatwego rozejścia się, kiedy coś nie udaje się w małżeństwie. Więc żeby zdobyć ich uznanie, też zgadzali się na takie rozwody. I tylko bardziej radykalni rabini sprzeciwiali się w praktykowaniu rozwodów. Natomiast bardziej powszechnym podejściem była taka liberalna szkoła rabina Hillela. I różnica w podejściu między tymi szkołami, między tymi interpretacjami bierze się właściwie z jednego fragmentu jego rozumienia. To jest Księga Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, pierwszy werset. Bo tam właśnie jest mowa o listach rozwodowych i jest mowa o tym, że można dać taki list rozwodowy, kiedy odkryje się coś odrażającego w żonie. I tam użyte jest hebrajskie słowo, które wiąże się z nagością. Dlatego jedna ze szkół mówi o tym, że chodzi o niewierność małżeńską, chodzi o cudzołóstwo. I tak mówiła szkoła rabina Szamaja. Bardziej, powiedzmy, konserwatywna. Natomiast szkoła rabina Hillela, ta bardziej liberalna, rozumiała to bardzo szeroko, bo mówiła, że list rozwodowy można dać właściwie w każdej sytuacji. Nawet jak żona przypali obiad. Nawet jak będzie rozmawiać z obcym mężczyzną. Jeden rabin mówił nawet tak, że dopuszczał rozwód nawet w sytuacji, kiedy mąż zobaczy, pozna inną, atrakcyjniejszą kobietę. Więc to pokazuje, jak daleko poszli w tym, tej swobodzie, łatwości przyznawania rozwodów. I w czasach Jezusa panowało właśnie takie lekkie podejście do małżeństwa i rozwodów. I w praktyce rozwodzono się z byle jakiego powodu. Natomiast rozwód oznaczał także, że można było zawrzeć ponowne małżeństwo, bo tym jest rozwód. Jakby wolnością do tego, żeby zawrzeć także kolejny związek. Dlatego Jezus tutaj podkreśla, że poślubienie opuszczonej żony jest cudzołóstwem, podobnie jak poślubienie drugiej kobiety. I to jest wyraźna polemika z podejściem wielu żydowskich przywódców. Tych samych, którzy chcieli uchodzić w oczach ludzi za strażników prawa. A tak naprawdę sami lekceważyli wiele przykazań. I Pan Jezus tutaj o tym przypomina. I nie jest to kompletne nauczanie o małżeństwach, rozwodach, podobnych małżeństwach, bo Jezus mówił o tym w kilku innych miejscach. W tym wersecie podkreślona jest jedna główna sprawa. Pełniejsze nauczanie, jeżeli ktoś chciałby, to Ewangelia Mateusza w szczególności, bo tam Jezus mówi o sytuacji, w której rozwód był dopuszczalny. Chodziło o sytuację, która nazwana jest przeteczeństwem. Więc tam Pan Jezus podaje właściwe znaczenie tego fragmentu z Księgi Powtórnego Prawa. To coś odrażającego to jest właśnie przeteczeństwo. Czyli coś, nie to, że mężowi coś się nie podoba i jest rozwód, tylko chodzi o niewierność małżeńską. Chodzi o cudzołóstwo. I nie jest to też nakaz, tylko możliwość. To jest coś, co jest dopuszczalne. Więc tutaj w tym miejscu nie mamy kompletnego nauczania o rozwodach i ponownych małżeństwach. Ten fragment ma na celu pokazanie faryzeuszom, że tak naprawdę sami lekceważyli Boże prawo. Dla pełniejszego tematu, poznania tego tematu jeszcze pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian można było sięgnąć, bo tam apostoł Paweł podaje drugą sytuację, w której też dopuszczalny jest rozwód. Natomiast w tym miejscu nie chodziło o kompletne nauczanie, chodziło o polemikę, o zwrócenie uwagi na prawo, którego faryzeusze się nie trzymali. I takie konfrontacje Jezusa z faryzeuszami wydają się być taką niekończącą się powieścią, bo często widzimy, że faryzeusze zarzucali Jezusowi, że nie przestrzega prawa, co nie było oczywiście prawdą, tylko że oni mieli swoje tradycje, które się trzymali i oczekiwali, że Jezus też będzie się do nich stosował. Z kolei Jezus, i to widzimy tutaj w tym fragmencie, wytyka im obłudę, bo tak naprawdę ich pobożność była na pokaz. A to, z czego się chlubili, jest obrzydliwością przed Bogiem. I tego musimy się wystrzegać. Czyli szukania uznania wśród ludzi, nawet w tym, co jest pobożnością, co jest posłuszeństwem Bogu. Pamiętajmy o tym, że rolą Bożego prawa nie jest to, żebyśmy my je wypełnili. Mogłoby tak być, gdybyśmy byli do tego zdolni, gdybyśmy byli w stanie to zrobić. Ale zarówno prawo, jak i prorocy mieli przygotować drogę dla Chrystusa. I prawo pokazało nam, że potrzebujemy ratunku. Prorocy opowiadali, że przyjdzie ten ratunek, że przyjdzie Mesjasz, Syn Boży, który wypełni Boże prawo. Czyli że Bóg zlituje się ze względu na swoje imię, po to, żeby to On odebrał sobie chwałę. I dlatego właśnie obrzydliwością dla Boga jest szukanie własnej chwały. I dlatego wielu żydowskich przywódców nie weszło do Bożego Królestwa, bo opierali się na swojej sprawiedliwości, a do Królestwa Bożego wdzierali się ludzie, którzy widzieli swój opłakany stan i pragnęli Bożej sprawiedliwości. I przy tym Pan Jezus podkreślił, że Boże prawo pozostaje aktualne, bo dopóki ktoś nie znajdzie się w Chrystusie, to ciąży nad nim Boże prawo, ale kiedy ktoś już przyjdzie do Chrystusa, to powinien go naśladować, więc prawo cały czas jest aktualne. I przy tym Jezus wykazał kolejną obłudę faryzeuszy, bo chociaż oni chcieli uchodzić w oczach ludzi pobożnych, to zmienili niektóre przekazania. Dostosowali prawo o rozwodach, o ponownych małżeństwach do grzesznych ludzkich pragnień i dopuszczali rozwody z absolutnie błahych powodów. I ponownie powodem było to, że chcieli uznania u ludzi. Więc to jest to pragnienie, które jest w tle całego tego fragmentu. I widać je na przykładzie podejścia do Bożego prawa i dla nas także. Niech to będzie przez to drogą. Przed taką chęcią wywyższenia siebie przez nasze posłuszeństwo. Ale z drugiej strony przed lekceważeniem Bożego prawa i dostosowywanie tego prawa do grzesznych ludzkich pragnień. A takich nie brakuje także w naszym czasie. Więc to są takie dwie trochę przeciwstawne presje. Jedna to jest pokazanie ludziom swojej pobożności w tym, co ludzie uznają za pobożność, ale z drugiej strony dostosowanie Bożego prawa do grzesznych ludzkich pragnień. One obie wynikają z chęci podobania się ludziom. Dlatego szukajmy tego, co podoba się Bogu, czyli Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Amen.